Przedstawiam Państwu wstęp do Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, szkicując mniej więcej uwarunkowania, okoliczności, w jakich ten dokument był tworzony i ostatecznie opublikowany. Chciałabym, żebyście Państwo rzucili okiem na Europejską Strategię Bezpieczeństwa, czyli to, co teraz powinniście Państwo zrobić, to przerwać słuchanie i rzucić okiem na dokument, który załączam. Przy czym uwaga! Istotna rzecz. Ten dokument, który liczy bodajże 52 strony, składa się z dwóch części. Pierwsza z tych części to jest raport z implementacji Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa. I tą część Państwo możecie spokojnie zignorować, chyba że macie ogromną ciekawość, jak implementowano, to wtedy możecie rzucać okiem. Ale w tym dokumencie mówi się zasadniczo, że wszystko pięknie się implementuje i nie ma w zasadzie co czytać. No są to, tam nie ma nic nowego po prostu. To niewiele wnosi. Mówi tylko, że wszystko jest bardzo ładnie, chociaż być może trzeba update'ować kilka zagrożeń. Natomiast to, co chciałabym, żebyście Państwo przeczytali, zaczyna się na stronie 29, jeśli się nie mylę, tego dokumentu i to jest ta właściwa Europejska Strategia Bezpieczeństwa. Więc rzućcie proszę na to okiem. Ja nie oczekuję, że będziecie znali słowo w słowo. Chciałabym, żebyście po prostu przejrzeli to, zwrócili uwagę szczególnie na to, co tu z tym drukiem, czyli na, żebyście zobaczyli, jaka jest struktura tego dokumentu i żebyście byli w stanie powtórzyć zagrożenia i konkluzje w zasadzie tego dokumentu, czyli co należałoby zrobić w Unii Europejskiej, żeby polepszyć zdolność do zagwarantowania bezpieczeństwa. Czyli rzućcie solidnie na to okiem, chociaż tej treści wypełniającej podpunkty niekoniecznie musicie umieć ją cytować. Do tej części, czyli do Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, macie Państwo także kilka slajdów w PowerPoincie, aż do 27 włącznie i traktujcie to proszę jako albo oglądajcie to, jak będziecie czytać Europejską Strategię Bezpieczeństwa, albo przeczytajcie strategię, a w tych PowerPointach będziecie mieć przypomnienie tego, co jest najistotniejsze. Czyli macie te dwie rzeczy. A potem dopiero przejdźcie proszę do ciągu dalszego i do krótkiego podsumowania i oceny Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, która będzie za chwilę. Liczę na to, że rzuciliście Państwo już okiem na Europejską Strategię Bezpieczeństwa, że obejrzeliście też slajdy do 27 i że macie już i wiedzę, i jakieś pojęcie oraz wnioski na temat strategii. Jak analitycy oceniali Europejską Strategię Bezpieczeństwa wtedy, kiedy ona była ogłaszana, czyli w grudniu 2003 roku została opublikowana i potem zaczęła się oczywiście lawina krytyki. Przechodzimy teraz do slajdu 28. I trzeba przyznać, że Europejska Strategia Bezpieczeństwa rozczarowywała wielu obserwatorów życia politycznego Unii Europejskiej z dwóch względów. Pierwszy był taki, że nie była progresywna w stosunku do tego, co wydawało się, że należałoby na świecie zrobić, czyli sytuacja światowa stanowiła dosyć duże wyzwanie i wydawało się, że Europejska Strategia Bezpieczeństwa, chociaż jest obszerna, chociaż robi dobry katalog zagrożeń, chociaż teoretycznie wspomina, co należałoby zrobić, żeby tym zagrożeniom te zagrożenia zniwelować, to jednak nie dostarcza żadnych konkretnych narzędzi do tego, żeby to można było zrobić. A drugi powód rozczarowania jest taki, że ogólność tego dokumentu świadczy o tym, że państwa Unii Europejskiej nie były jeszcze gotowe, może nadal nie są gotowe, do tego, żeby razem działać, zdecydowanie działać, czyli szczególnie Niemcy, ale nie tylko Niemcy, większość państw europejskich dążyła do rozwodnienia postanowień strategii bezpieczeństwa. Czyli na przykład To, o czym Państwu już wspominałam, o zaangażowaniu prewencyjnym. Ono jest dosyć mgliste, ale i niewiele mówi, ale to już jest coś. Ale kiedy pomyślimy, że w dokumencie, w pierwszej wersji dokumentu, te sformułowania były dużo ostrzejsze, bardziej zdecydowane. Uważało się, że to, co można zrobić, to właśnie uderzenia wyprzedzające, a nie tylko zaangażowanie prewencyjne, które zaangażowanie prewencyjne oznacza nie wiadomo co, ale głównie działania dyplomatyczne. Uderzenie wyprzedzające czy uderzenia prewencyjne oznacza, że wykorzystujemy wszystkie nasze środki, włącznie z siłą militarną, do tego, żeby zareagować zanim zagrożenie powstanie, czyli na podstawie intelligence, na podstawie wywiadu, informacji i analiz i no, chciałoby się powiedzieć zdrowego rozsądku, ale nie wiadomo, jak dużo zdrowego rozsądku jest użytego w procesach decyzyjnych. Więc dlatego ten dokument nie był oceniany szczególnie pozytywnie. Oczywiście ogromnym jego plusem było to, że powstał w ogóle i jest to pierwsza strategia unijna, która szkicuje, czego Unia się może obawiać i jak na to powinna reagować. Czyli jeżeli chodzi o rozwój polityki zagranicznej bezpieczeństwa, to jest ogromny krok naprzód. Rozczarowująca jest ta strategia, dlatego że to jest duży krok instytucjonalny dla Unii Europejskiej, natomiast stosunkowo niewielki, jeżeli chodzi o dostarczenie faktycznego bezpieczeństwa. Dlatego właśnie większość komentatorów powielała się nawzajem w określeniu bezzębny tygrys, czyli że jest to wielka strategia z wielkimi ambicjami, tylko że nie ma żadnych faktycznych instrumentów do realizacji założeń, które przedstawia. Inni komentatorzy zauważali, że w bardzo podobnym tonie zresztą, że Unia Europejska jest aktorem globalnym, który siedzi w koszarach, czyli że ma ambicje na to, żeby oddziaływać na różne zagrożenia na świecie poza swoimi granicami. Ma wysokie pozycje we wszelkiego rodzaju statystykach i tabelkach, czyli ma dużo pieniędzy, ma dużo ludzi, ma duży korpus dyplomatyczny, teoretycznie ma ogromną armię. Tyle tylko, że w zasadzie nic z tego nie używa na świecie w kierunku stabilizacji, która zapewniłaby bezpieczeństwo. Czyli wysiłki Unii nie są w żaden sposób nie tylko skoordynowane pomiędzy sobą, ale one nie są nakierowane na realizację polityki bezpieczeństwa. I przejdźmy teraz do slajdu 29 i kontynuujmy krytykę europejskiej strategii bezpieczeństwa. Ten dokument, jak już wspomniałam, był rozwodniony czy rozrzedzony głównie pod naciskiem Niemiec, ale nie tylko. Bardzo radykalne instrumenty, które byłyby tam wprowadzone, byłyby w sposób oczywisty także osłabione przez fakt, że Unia Europejska ma także państwa neutralne. Im także nie zależało na tym, żeby w jakiś sposób zaostrzyć możliwości oddziaływania. A więc i Niemcy, i państwa neutralne były za tym, żeby zrobić dokument, który określałby, żeby zrobić to, co generalnie co zrobiono, czyli żeby przygotować dokument, który będzie nakreślał kierunki działania, ale jednocześnie taki, który nie będzie sankcjonował użycia jakiejś radykalnej siły w momentach, kiedy państwa nie będą chciały tej siły użyć, czy jakieś państwa, któreś z tych państw, które zgodzą się na europejską strategię bezpieczeństwa. Więc pamiętajmy także, że to są czasy doktryny Rumsfelda realizowanej przez Stany Zjednoczone. To są czasy, kiedy panuje lekki chaos w zasadzie, jeżeli chodzi o użycie siły. Czyli dzieje się sporo, jest war on terror, Są zagrożenia atakami terrorystycznymi ponadgranicznymi, czyli na zagrożenia, które mogą powstawać w jednym miejscu, mogą mieć efekty w innych, tak jak na przykład właśnie 9-11. Zamachy terrorystyczne na Nowy Jork i Pentagon. To są momenty, kiedy Stany Zjednoczone używają swojej armii poza swoimi granicami bez rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, która by sankcjonowała. W związku z tym, z jednej strony może trzeba większej siły, wtedy może trzeba było większej siły do tego, żeby działać i żeby realnie wpływać na stosunki międzynarodowe, ale z drugiej strony taki głos rozsądku, który mówi: hola, hola, w tej chwili jest bałagan, nie bardzo widzimy, co się dzieje, nie ma prawa międzynarodowego, które byłoby skutecznie aplikowane, są zagrożenia, których do tej pory nie znaliśmy. Znaliśmy oczywiście terroryzm, ale nie fundamentalizm religijny, który powodowałby ataki terrorystyczne na dużą skalę w innych miejscach na świecie. Nie wiemy jeszcze, jak to ugryźć, ale widzimy, że jest to jakiegoś rodzaju wojna niesymetryczna, więc zwolnijmy trochę i zobaczmy, co się dzieje. Widzimy też nieproporcjonalne użycie siły przez Stany Zjednoczone oraz widzimy, że efekty użycia tej siły nie są zgodne z założeniami ani z zamierzeniem. Czyli Stany Zjednoczone używają tej siły, wydają dużo pieniędzy, powodują, że dużo ludzi ginie i Stany Zjednoczone przejmują administrowanie jakimś tam terenem, ale się okazuje, że nie prowadzi to do większej stabilizacji na świecie, a wręcz przeciwnie. Czyli Stany Zjednoczone zmiotły z powierzchni ziemi praktycznie strukturę zarządzania Irakiem, po to tylko, żeby do dnia dzisiejszego tam być i nie bardzo ogarniać, co mają robić, a w międzyczasie jeszcze było kilka powstań przeciwko siłom amerykańskim w Iraku, co oczywiście podważa legitymizację Stanów Zjednoczonych do podejmowania jakichkolwiek działań w Iraku. Więc mamy pewien chaos, nie widzimy, co się dzieje. Więc może zwolnijmy trochę i zanim przyłączymy się do tej pełnej optymizmu i pełnej siły grupy, która uważa, że wie, co trzeba zrobić na świecie, żeby było lepiej, albo im, żeby było lepiej, to może poczekajmy i zobaczmy na spokojnie, jakie rozwiązania można tutaj zastosować. A więc z jednej strony Europejska Strategia Bezpieczeństwa rozczarowuje i większość analityków i obserwatorów rozwoju sytuacji w Unii Europejskiej oceniła ją jako mało postępową. A z drugiej strony, no kto wie, może w kontekście tego, co działo się na świecie, może to nie było takie głupie, żeby troszeczkę wyluzować i poczekać z jakimiś radykalnymi postanowieniami. Problem oczywiście w Unii polega na tym, że żadne radykalne postanowienia później nie zostały podjęte, czyli jest raport oceniający, bardzo pozytywny, jest 10 lat później podsumowanie tego, jak to implementowało i co się działo. Znowu żadnych konkretnych instrumentów, chociaż dodaje się do listy zagrożeń nowe zagrożenia. No i wreszcie mamy strategię globalną, o której będziemy mówić następnym razem. Zanim będziemy mówić następnym razem, to spójrzmy jeszcze na ten sam 29 slajd, mniej więcej w połowie. Analitycy zauważyli, że Javier Solana zrobił stosunkowo obszerną listę zagrożeń i nie bał się, on i jego team oczywiście, wspomnieć o państwach upadłych i opisać, w jaki sposób państwa upadłe i konflikty regionalne mogą być problemem, ale z drugiej strony cały ten team nie miał wystarczająco dużo odwagi, a może państwa członkowskie Unii Europejskiej wpłynęły na to, żeby w Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa nie znalazło się ani jedno słowo o Czeczenii i trwającej tam wojnie. A więc w Czeczenii zaangażowana była Rosja i dochodziło także do różnego rodzaju masakr. I wspomniano całą masę różnych wojen i konfliktów, Ale o Czeczenii nic nie wspomniano przede wszystkim właśnie ze względu na to, że to jest Rosja, potężne państwo, a my się jednak Rosji troszeczkę boimy. Dlaczego się boimy Rosji? Z różnych względów, ale także z tego względu, że jesteśmy energetycznie od Rosji uzależnieni, o czym mówi Solana w pierwszej części strategii bezpieczeństwa. Czyli nie to, że nie ścisłość, ale no, element, który pokazuje jakby realia układu sił. Pierwszy raz przyjrzano się ponownie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w 2008 roku, kiedy opublikowano raport aktualizacyjny. Jestem w tej chwili na slajdzie 30, w którym w zasadzie nie było nic nowego czy ciekawego. Zauważono nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa europejskiego. Raz jeszcze podkreślono, że potrzeby dywersyfikacji źródeł dostaw, ponieważ Europa jest zależna przede wszystkim od Rosji w bardzo dużym stopniu. Zauważono, czy podkreślono ponownie zmiany klimatyczne, które zachodzą, z którymi praktycznie do dnia dzisiejszego niewiele się robi, a zrobienie czegoś wymagałoby koordynacji bardzo wielu czynników na różnych poziomach zarządzania. Podkreślono wagę bezpieczeństwa cybernetycznego, piractwa, no i obawiano się konfliktów zamrożonych, czyli takich, które teoretycznie udało się opanować, natomiast to przemoc jest tuż pod skórą i szansa na to, że konflikt wybuchnie, jest znowu spora. I tutaj wskazywano przede wszystkim na Gruzję. Te rzeczy, które zaznaczyłam Państwu tutaj innym kolorem, bardziej w kierunku czerwonego, to są dwa elementy, które myślę są taką, szkicują podstawową myśl unijną w rozwoju polityki bezpieczeństwa, o której zresztą już trochę wspominaliśmy, ale może czas na podsumowanie. Mianowicie ten raport aktualizacyjny z 2008 roku podkreśla, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na budowę bezpieczeństwa jest proces rozszerzenia. A drugą rzeczą, która jest z tym powiązana, to jest chwalenie europejskiej polityki sąsiedztwa. I te dwie rzeczy są ze sobą bardzo powiązane, czyli w tym raporcie zauważa się, czy podkreśla, czy wskazuje, że filarem rozwoju polityki bezpieczeństwa powinna być polityka rozszerzenia i polityka sąsiedztwa, czyli budowania dobrych relacji z otoczeniem. Filarem niewojskowym, tym filarem politycznym, czyli jakby polityka bezpieczeństwa jest bezpośrednio powiązana z innymi politykami. Przede wszystkim właśnie tymi takimi mającymi na celu rozwój otoczenia. I to może być dobre, a może być trochę krótkowzroczne. Z tego wynika parę rzeczy, czyli jakby określenie, że fundamentem dla bezpieczeństwa europejskiego są dobre relacje z otoczeniem, bo obydwie te polityki, i rozszerzenia, i sąsiedzka, są generalnie wspieraniem rządów państw w otoczeniu Unii Europejskiej w tą stronę, żeby budować stabilność polityczną, społeczną i gospodarczą i rozwiązywać problemy, które tam są, ewentualnie oferować członkostwo, które może nastąpić, a może nie nastąpić, po to, żeby ograniczyć zagrożenia, które płyną z tamtej strony, czyli fale migracji przede wszystkim, ale także jeżeli kryzys gospodarczy, to Unia prawdopodobnie też będzie w jakiś sposób tym dotknięta. Z drugiej strony państwa Bałkanów, przez które w sposób niekontrolowany można przewieźć wszystko w zasadzie do Unii Europejskiej, i tego typu rzeczy, czyli jakby stabilizacja polityczna i gospodarcza, pompowanie pieniędzy i jednocześnie stawianie wymagań, żeby państwa, które są stabilizowane, troszczyły się o rozwiązanie tych problemów, których Unia nie chce mieć na swoim terytorium. To jest pewna myśl, ale umówmy się, że jeżeli zagrożenie, a Europejska Strategia Bezpieczeństwa pokazuje, że zagrożenia są coraz częściej i coraz więcej ich powstają poza granicami i jeżeli one powstają nie tuż poza granicą Unii, tylko gdzieś dalej, na przykład w Afganistanie, czy na przykład w Iraku, albo w Syrii, albo w Afryce Środkowej, albo w Ameryce Południowej, why not? Jeżeli one powstaną tam, no to wtedy ta polityka sąsiedztwa i polityka rozszerzenia, które stają się tą osią nośną polityki bezpieczeństwa, przestają być skuteczne. I wtedy już, jeżeli Unia nie dobuduje żadnych innych nóg do tej polityki bezpieczeństwa, no trochę jest z ręką w nocniku, krótko mówiąc. I tą drugą nogą, którą autorzy strategii bezpieczeństwa i raportu aktualizacyjnego zauważają, no to jest konieczność rozbudowy zdolności cywilnych i zdolności wojskowych w reagowaniu kryzysowym. Odnośnie zdolności wojskowych to wiemy jak jest, to w dużej mierze zależy od państw członkowskich i ich współpracy. Ze zdolnościami cywilnymi widzimy, że Unia Europejska się stara i że robi jakieś tam kroki, ale także jest to postęp w budowaniu tych zdolności, także zależy od współpracy pomiędzy państwami członkowskimi i że ta współpraca no, jest, krótko mówiąc, taka sobie. Raport aktualizacyjny, jesteśmy w tej chwili na slajdzie 31, zauważa, że w samej pomiędzy instytucjami, które są związane z realizacją polityki bezpieczeństwa, potrzeba jest tam poprawy struktur, dowodzenia mechanizmów finansowania i tak dalej, wszystko to Państwo sobie przeczytacie. A potem jak przeczytacie, to przejdziemy do slajdu 32. W dziesięciolecie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa w 2013 roku powrócono do tego dokumentu i zaczęto go ponownie analizować i sprawdzać, czy on jeszcze jest aktualny. Do 2013 roku wydarzyło się kilka rzeczy, które spowodowały, że świat zaczął wyglądać trochę inaczej. Po pierwsze, pracowano nad traktatem konstytucyjnym, z którego nic nie wyszło, bo Francja, która zaproponowała jego robienie, ostatecznie nie ratyfikowała, a w ślad za nią parę innych państw. Ale za to wszedł w życie traktat z Lizbony, który wniósł kilka istotnych zmian i między innymi trochę przebudował struktury czy instytucje związane z realizacją polityki bezpieczeństwa, czy w ogóle polityki zagranicznej. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że w międzyczasie wydarzył się kryzys finansowy, który automatycznie spowodował, po pierwsze, że było mniej pieniędzy, po drugie, tendencję do izolacjonizmu, czyli do tego, żeby państwa raczej nie współpracowały ze sobą, a zamykały się w swoich własnych ścianach i próbowały rozwiązać kryzys po swojemu. I naturalnie szukały takich sposobów, takich mechanizmów, które w przyszłości byłyby w stanie zrównoważyć wahania na rynku, znaczy wahania swojej gospodarki w zależności od gospodarki światowej. Pojawiły się trochę nowe zagrożenia, katalog nowych zagrożeń oraz Unia Europejska i w ogóle cały świat skonfrontował się z całą falą arabskiej wiosny, która pokazała kilka rzeczy. Po pierwsze, że nie jesteśmy w stanie reagować, jeżeli wydarzenia dzieją się na tak dużą skalę. Po drugie, że polityka Unii Europejskiej, która w dużej mierze robiła outsourcing opanowywania problemów, które mogą być jej problemami, nie bardzo działa. To znaczy Unia Europejska, prowadząc właśnie swoją politykę sąsiedztwa, finansowała państwa między innymi Afryki Północnej bez względu na to, jaki panował tam reżim, czyli także systemy autorytarne, w zamian za utrzymywanie sytuacji gospodarczej i społecznej w miarę spokojnej. I w momencie, kiedy społeczeństwa wywróciły te rządy do góry nogami praktycznie i nastąpił tam chaos, okazało się, że no, Unia Europejska wydała całą masę pieniędzy, a problemy jak były, tak są, tyle tylko, że w tej chwili trochę większe. Więc w 2013 wiadomo było, że trzeba zrobić coś nowego, że Europejska Strategia Bezpieczeństwa z grudnia 2003 roku, która od początku nie była szczególnie progresywna, w tej chwili przestaje być już powoli aktualna, chociaż na pewno na jej szczątkach należy budować kolejną. Jeden wniosek wyciągnięto w 10 lat po Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa, mianowicie, że polityka nie posunęła się jakoś radykalnie do przodu, czyli że nie nastąpił jakiś skokowy rozwój polityki bezpieczeństwa. I zastanawiano się, dlaczego tak jest, co by musiało nastąpić, żeby państwa członkowskie nagle na poważnie zainteresowały się rozwojem tej polityki. Ten brak zaufania pomiędzy państwami, to fakt, że te polityki nie są zbieżne, że państwa indywidualnie decydują, o co opierają swoją gwarancję bezpieczeństwa, w jaki sposób widzą przyszłość Unii Europejskiej, a także swoją rolę w niej. No, musiałoby się zdarzyć coś, co by spowodowało wspólne zagrożenie z zewnątrz, czyli jakąś dużą presję zewnętrzną, która by spowodowała, że wszyscy naraz musieliby podjąć decyzję i to szybko i przeciwdziałać wspólnemu zagrożeniu. Czyli wtedy analitycy określali, że otworzyłoby się okno możliwości do zmian. I dopóki takiego realnego zagrożenia nie będzie jednocześnie dla wszystkich, no to szanse na to, że postęp gradualny, postęp skokowy, że będzie w ogóle możliwy.